Nie od dziś wiadomo, że media społecznościowe mają potężną moc i ogromne zasięgi. Internet staje się coraz bardziej powszechny, a jego treści trafiają do coraz większej liczby użytkowników, którzy coraz bardziej są również zróżnicowani, na przykład pod względem wieku. Często też internetowe treści trafiają do zupełnie przypadkowych odbiorców, niezainteresowanych w ogóle danym zagadnieniem. W środowisku słuchaczy treści kryminalnych popularne jest dzielenie się między sobą różnymi historiami, którym nierzadko towarzyszy wymienianie się swoimi spostrzeżeniami i związanymi z nimi teoriami. Popularne są też strony internetowe zrzeszające tzw. internetowych detektywów amatorów, którzy starają się rozwikłać nierozwiązane jeszcze zagadki kryminalne. Chyba najstarszą i najbardziej popularną tego typu witryną jest WebSleuths. Powstała ona w 1999 roku i aktualnie zrzesza około 140 tysięcy członków. W historii, o której dziś chciałabym Wam opowiedzieć, media społecznościowe odegrają wielką, a nawet jak określają to niektórzy, kluczową rolę. Ale swój udział będzie mieć też właśnie przypadek, że pewnej osobie wyświetliła się informacja, której w ogóle nie poszukiwała. Zapraszam na dzisiejszą niezwykle ciekawą sprawę, którą tym razem zaczniemy przewrotnie, bo niemalże od końca. We wtorek, 13 stycznia 2015 roku, pewien użytkownik Facebooka natrafił na dziwny post. Przedstawiał on szkice i zdjęcia młodego mężczyzny, zestawione obok siebie. Zaczął czytać podpis, jaki mu towarzyszył. Czy wiesz, kim jestem? Znaleźli mnie martwego 20 lat temu. Jego zdziwienie i niedowierzanie musiało być ogromne, ponieważ właśnie patrzył na swojego brata. Chłopak nie myślał ani chwili dłużej i od razu pobiegł do matki pokazać jej swoje znalezisko, a ona od razu udała się na policję zgłosić zaginięcie swojego syna. Może wydawać się Wam, że to trochę nielogiczne działanie, ale zapewniam, że wszystko wkrótce wyjaśnię. Prawie 20 lat wcześniej, w poniedziałek 26 czerwca 1995 roku, tuż po godzinie 13:30, policja w stanie Virginia odbiera zgłoszenie o wypadku samochodowym na drodze krajowej numer 58. Do zdarzenia doszło kilka minut wcześniej, około 5 km na zachód od miejscowości Emporia, znajdującej się niedaleko granicy z innym stanem, z Karoliną Północną. Samochód, Volkswagen Transporter, wypadł z drogi i uderzył w znajdujące się tuż obok drzewa. Przybyły na miejsce lekarz o godzinie 13:51 stwierdza zgon wszystkich osób biorących udział w kraksie. Chociaż nie potrzeba wykształcenia medycznego, żeby stwierdzić, że na pomoc jest już za późno. Obrażenia, jakie odniosły ofiary, mówią same za siebie. W samochodzie jechały dwie osoby, dokładniej dwóch białych mężczyzn. Samochód, jakim jechali, potocznie nazywany wanagonem, przypomina bardzo wana, jakiego możemy kojarzyć z kreskówki o Scooby-Doo. Maska opada w nim w dół praktycznie zaraz za przednią szybą, bo jego silnik jest ulokowany z tyłu, a nie z przodu. Obaj mężczyźni nie mieli zapiętych pasów, więc w momencie zderzenia wylecieli z dużą prędkością przez szybę, a przez specyficzną budowę przodu pojazdu właściwie od razu uderzyli głowami w drzewa, ponosząc przy tym śmierć na miejscu. Policja, która obok pogotowia również pojawia się na miejscu wypadku, przystępuje do zabezpieczenia wszelkich śladów, które pomogą w przyszłości ustalić jego okoliczności. Ale oprócz tego czeka ich jeszcze jedno zadanie, które, jak się okaże wkrótce, będzie jedną z większych zagadek, o których za 20 lat pisać będą światowe media. Trzeba zidentyfikować, kim były ofiary. Jedną z nich udaje się rozpoznać praktycznie od razu. Jest nią student Uniwersytetu Karoliny Południowej, zaledwie 21-letni, Eric Michael Hager, często później w mediach nazywany Michaelem, od swojego drugiego imienia. Szybka identyfikacja jest możliwa, ponieważ chłopak miał przy sobie dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny samochodu, w którym były jego dane osobowe. To on był kierowcą. Kim zatem jest druga osoba? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ chłopak nie ma przy sobie żadnych dokumentów mogących pomóc w sprawny sposób i od ręki ustalić jego tożsamość, tak jak było to możliwe w przypadku kierowcy. Ale na miejscu wypadku śledczym udaje się poczynić pewne założenia, jak na przykład to, że jest to jakiś znajomy Michaela albo członek jego rodziny. Wynika to z ułożenia ciała tej ofiary, bowiem tylko częściowo wypadło ono z samochodu. Jego dolna część nadal znajdowała się w środku pojazdu. Zatem na pewno nie był to przechodzień, rowerzysta ani kierowca innego pojazdu. Ślady i obrażenia zdecydowanie wykluczały taką możliwość i wskazywały jednoznacznie, że druga ofiara jechała z Michaelem siedząc na przednim siedzeniu pasażera. Należało zatem porozmawiać z jego rodziną i znajomymi, bo być może będą w stanie zidentyfikować chłopaka. Problem jest jednak taki, że jego obrażenia odniesione w trakcie wypadku, głównie obrażenia głowy i twarzy, nie pozwoliły na wykonanie i udostępnienie komukolwiek jego zdjęć pośmiertnych. Były one zbyt tragiczne, a dodatkowo istotnie zdeformowały jego wygląd. Zdecydowano się zatem na wykonanie uproszczonego szkicu, jak mogła wyglądać jego twarz przed wypadkiem. Mówię uproszczonego, ponieważ był to odręczny, czarno-biały rysunek, który, jak się domyślam, przedstawiony rodzinie Michaela i jego znajomym, w połączeniu z przedmiotami znalezionymi przy chłopaku oraz jego ubraniem, w ocenie policji miał wystarczyć do jego identyfikacji. Niestety, nikt chłopaka nie rozpoznaje i tym samym staje się on osobą NN, określaną w Stanach Zjednoczonych pojęciem John Doe. Tak na marginesie dodam, że gdyby mowa była o kobiecie NN, to użyto by określenia Jane Doe, które zapewne jest Wam bardziej znane. Nasz John Doe, podobnie jak Michael, był młody. Wstępnie oszacowano, że mógł mieć około 15-21 lat. Miał brązowe oczy i charakterystyczne, kręcone włosy, sięgające mniej więcej ramion, zafarbowane na rudo. Śledczym nie udaje się ustalić, jaki był prawdziwy kolor jego włosów, ale wierzą, że mógł być to ciemny blond albo jasny brąz. Na jego lewej ręce, na ramieniu, znajdował się mały tatuaż w kształcie pięcioramiennej gwiazdy. Gwiazda, a w zasadzie gwiazdka, wyglądała tak, jakby została narysowana bez oderwania ręki. Przedłużenia jej poszczególnych ramion krzyżowały się w środku. W ocenie śledczych śmiało można było założyć, że tatuaż wykonano w warunkach domowych i przez osobę niedoświadczoną w tatuowaniu. I faktycznie widać na zdjęciu, że kąty tej gwiazdki są dość nieprecyzyjne i krzywe. Poza ewidentnie wyróżniającymi się włosami i małym tatuażem, John Doe nie miał na ciele żadnych innych widocznych cech szczególnych. Odnaleziono tylko jedną małą bliznę na plecach, ale większość źródeł, oprócz lakonicznej informacji, nie podaje nic więcej. Domyślam się, że była ona tak mała i tak nie rzucająca się w oczy, że pewnie nawet sam John Doe mógł nie być świadomy, że ją ma. Wielu z nas miało takie mikrourazy w przeszłości, po których zostają malutkie blizny, których z biegiem czasu nawet już nie zauważamy. Ale skrupulatny patolog sądowy, oglądający nasze ciało po śmierci, na pewno odnotowałby je w protokole. Sprawne oko lekarza dopatrzyło się czegoś jeszcze. Czegoś, co być może było kiedyś tatuażem, chociaż nigdy nie udało się tego jednoznacznie potwierdzić. Jest to lekko szara kreska, znajdująca się na drugiej ręce chłopaka, zupełnie bez kształtu i nie przypominająca nic konkretnego. Jeśli faktycznie był to tatuaż, to na pewno zrobiony amatorsko i bardzo płytko, ponieważ wyblakł niemal całkowicie. Chociaż będąc szczera, jak sama patrzę na to zdjęcie, to widząc ten kształt, nigdy nawet nie skojarzyłabym go z tatuażem. Zresztą ocencie sami, zdjęcie pojawia się właśnie na filmiku. Umieszczę je też na grupie na Facebooku razem z wszystkimi innymi fotografiami dotyczącymi tej sprawy. John Doe, mimo niewielu znaków szczególnych na swoim ciele, miał ubrany bardzo charakterystyczny czerwony t-shirt. Nie chodziło jednak o jego kolor, a o nadruki. Na prawie całym przodzie koszulki znajdowało się logo rockowego zespołu Grateful Dead, z jego wakacyjnej trasy koncertowej z 1995 roku. Była to bardzo duża czaszka, przedzielona na pół i ozdobiona motywem słońca i kosmosu. Cała kompozycja była natomiast osadzona w czerwonych różach. Biorąc pod uwagę, że do wypadku doszło pod koniec czerwca tego samego roku, kiedy miała miejsce trasa koncertowa zespołu, ubranie musiało zostać zakupione zupełnie niedawno i na pewno z tej właśnie okazji. I były na to dowody. Przy chłopaku znaleziono dwa bilety na koncert Grateful Dead, odbywające się na stadionie w Waszyngtonie, odpowiednio 24 i 25 czerwca, czyli na dwa i na jeden dzień przed tragicznym wypadkiem. John Doe zapewne brał w nich udział, ponieważ oba bilety były skasowane. To właśnie w trakcie koncertu prawdopodobnie zakupił koszulkę, w którą był ubrany, kiedy zginął kilkadziesiąt godzin później. Oprócz charakterystycznej koszulki miał na sobie jasno-niebieskie dżinsy marki Levi's, białe skarpetki i sportowe buty do biegania marki Fila. Na zdjęciach buty wydają się bardzo znoszone. W spodniach odnaleziono natomiast 4 ćwierćdolarówki oraz żółtą zapalniczkę. Śledczy po nieudanej identyfikacji ze strony kręgu najbliższych osób Michaela podejmują jeszcze szereg innych działań, które mają na celu poznanie tożsamości Johna Doe. Między innymi wpisują jego opis w bazie osób zaginionych, ale nie otrzymują żadnego dopasowania. Nikt pasujący do opisu nie został zgłoszony jako zaginiony. Dodatkowo opis Denata, szkic i zdjęcia jego ubrań i rzeczy są wysłane do wszystkich jednostek policji w kraju. Ale i tutaj spotyka ich kolejne rozczarowanie. Nikt się nie zgłasza i nie dostarcza żadnych dalszych wskazówek w śledztwie. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie odcisków palców. Wykorzystują w tym celu krajową bazę FBI, w której być może trafią na zgodność z osobą wcześniej karaną. Niestety i to nie przynosi żadnych rezultatów. A z badań DNA nie mają nawet jak skorzystać, ponieważ te dopiero raczkują i nie są powszechnie stosowane. Próbują zatem jeszcze metody polegającej na identyfikacji osoby na podstawie jej uzębienia, ale tutaj nie liczą na większy sukces. Bo nawet jeśli zęby Johna Doe będą nosiły oznaki skomplikowanego i charakterystycznego leczenia, albo jego zgryz będzie nietypowy, to z czym go porównać? Trzeba dysponować czyjąś dokumentacją dentystyczną do porównania, ale nie mając zielonego pojęcia, skąd w ogóle może pochodzić ten człowiek, jak taką dokumentację zdobyć? Gdzie zacząć szukać? Dodatkowo, po badaniach okazuje się, że uzębienie Johna Doe nie ma żadnych śladów wypełnień, plomb czy innej widocznej pracy dentystycznej. Chłopak nie miał też nigdy wyrywanych zębów. Ma je wszystkie, łącznie z zębami mądrości. Nie odnaleziono zatem nic charakterystycznego i te działania również nie pozwalają na odkrycie jego tożsamości. Chociaż z tego badania dentystycznego jest jedna wartość dodana. Udaje się ustalić, że stan jego uzębienia świadczy o tym, że chłopak nie pochodził raczej z ubogiej rodziny. Odżywiał się zdrowo i dbał o zęby. Nie mógł też długo się włóczyć, bo skutki takiego trybu życia byłyby na pewno widoczne. Policja sprawdza jeszcze trop związany z biletami na koncert. Ale i tutaj, niestety, okazuje się to ślepym zaułkiem. Co prawda ślady prowadziły do konkretnego sprzedawcy biletów, dokładnie w Pensylwanii, ale nie był on w stanie przypomnieć sobie, komu sprzedał akurat te dwa egzemplarze. Poza tym, o ile dobrze zrozumiałam źródła, te bilety i tak przeszły przez wiele rąk, zanim trafiły do finalnego odbiorcy, jakim był John Doe. Widząc już nadchodzące ciemne chmury nad śledztwem, John Doe dostaje tymczasową tożsamość, która, jak już wiemy teraz, będzie mu towarzyszyć przez kolejne aż 20 lat. John Doe staje się tym samym Grateful Doe, czerpiąc swoje nowe imię od nazwy zespołu, którego ewidentnie był dużym fanem, czyli Grateful Dead. Śledczym pozostaje jeszcze jeden element do sprawdzenia, jedna nadzieja, ale ta finalnie okazuje się być gorzkim rozczarowaniem i ogromnym zawodem. I to do tego stopnia, że wiele osób słyszących aktualnie o tej sprawie z mediów i portalów społecznościowych do dziś próbuje podążać tym tropem i rozwiązać zagadkę. O co chodzi? Mianowicie przy Grateful Doe znaleziono kartkę papieru, na której widniała krótka i tajemnicza, odręcznie napisana notatka. Nie jest jednak do końca jasne, czy kartka była w kieszeni spodni chłopaka, czy po prostu gdzieś na miejscu wypadku, ponieważ źródła podają dwie różne wersje. Jeśli faktycznie znajdowała się w jego kieszeni, to na pewno jest z nim powiązana. Ale jeśli znajdowała się w okolicach samochodu, to mogła być zupełnie przypadkowym śmieciem, leżącym tam już jakiś czas, a to mogłoby zmylić śledczych. Treść notatki w wolnym tłumaczeniu brzmiała: Jason, przepraszam, że musiałyśmy iść. Do zobaczenia. Zadzwoń do mnie. Cześć. Wiadomość została podpisana przez dwie dziewczyny, obie o imieniu Caroline. Caroline T. i Caroline O. Chociaż zdaje się, że charakter pisma należy do jednej osoby, więc prawdopodobnie jedna z nich podpisała się w imieniu obu. Na kartce podano też numer telefonu. Rozwiązanie wydaje się być zatem na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zadzwonić pod wskazany numer i dowiedzieć się, kim jest Jason i czy możliwe, żeby to on zginął w wypadku samochodowym 26 czerwca 1995 roku. I tutaj dzieje się coś, czego absolutnie nie potrafią zrozumieć. Jeśli jednak dla Was jest to coś oczywistego, to podzielcie się proszę wyjaśnieniem w komentarzach. Może umyka mi jakiś fragment układanki. Już wyjaśniam, o co mi chodzi. Śledczy tak naprawdę nigdy nie podążają tropem tej kartki. Źródła nie donoszą, że próbę nawiązania kontaktu telefonicznego z którąś z dziewczyn się nie udało. Na przykład, że po drugiej stronie telefonu nie było żadnej Caroline, albo nikt nie odebrał telefonu. Źródła wskazują, że ten trop do niczego nie prowadził, ponieważ na kartce nie było po prostu numeru kierunkowego, sugerując niejako między wierszami, że w ogóle nie podjęto się próby dzwonienia pod ten numer, albo że próba ta została szybko przerwana. Jak sprawdziłam, numerów kierunkowych w Stanach jest przynajmniej kilkaset. Jest to dużo, ale jest to równocześnie skończona liczba. Jest w takim razie możliwe obdzwonienie wszystkich tych numerów i spróbowanie przez to dotrzeć do jednej z autorek wiadomości. Co prawda, na pewno jest to bardzo czasochłonne i w tamtych czasach też być może bardzo kosztowne działanie, ale zupełnie nie widzę przyczyny, dlaczego nie miałoby zostać wykonane. A jednak nie zostało. A przynajmniej nie w pełni. Dlatego też wspomniałam Wam o tym, że do dziś detektywi amatorzy próbują odnaleźć tajemnicze Caroline, bo do dziś nie udało się odnaleźć żadnej z nich. Tak jeszcze tylko wspomnę, że na zdjęciach notatki, do których ja dotarłam, numer telefonu jest częściowo zamazany i widać na niej tylko trzy pierwsze cyfry. 9, 1, 4. Jeśli zatem i Wy chcielibyście podjąć się prób odnalezienia dziewczyn, to musicie poszukać pełnego, nieocenzurowanego zdjęcia. Poza tym niestety śledczym nie udało się zabezpieczyć na tej kartce żadnych śladów odcisków palców, więc tropy tutaj po prostu się skończyły. Ostrożnie założono jednak, że Grateful Doe, czyli poprzedni John Doe, być może ma na imię Jason. Zaczęto więc określać go też jako Jason Doe. Zrobiono tak, ponieważ do osoby o takim imieniu była adresowana odnaleziona wiadomość. Nie było jednak pewności, że kartka była adresowana do ofiary wypadku. Może znalazła się w pobliżu wypadku przez przypadek, jeśli wierzyć niektórym źródłom, że nie znajdowała się w kieszeni spodni Denata, albo miała zostać przez chłopaka przekazana komuś innemu, tylko albo o tym zapomniał i zostawił kartkę w kieszeni, albo nieszczęśliwy wypadek na zawsze zaprzepaścił mu taką szansę. W każdym razie wydaje się, że Jason, do którego zwracały się dziewczyny, najwyraźniej wiedział, jakiego numeru kierunkowego użyć. Na marginesie dodam jeszcze tylko, że na karteczce z notatką znajdował się też mały rysunek, dość niechlujny i karykaturalny, przedstawiający uśmiechniętą buźkę z brodą. Niektórzy widzą w tym wizerunek Jerry'ego Garcia, czyli frontmana zespołu Grateful Dead, który też był brodatym mężczyzną. Potwierdzać to ma pewnie również wielkość oczu na obrazku, które są dość duże i mogą przypominać okulary. A piosenkarz okulary faktycznie nosił. Swoją drogą, interesujące jest, że wokalista ten zmarł na atak serca zaledwie półtora miesiąca po śmierci Jasona Doe. Od wielu lat zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Tymczasem śledczy starają się odtworzyć ostatni dzień z życia Michaela, kierowcy samochodu. Być może natrafią na coś, co pomoże im ruszyć dalej ze śledztwem w sprawie Grateful Doe. I rzeczywiście udaje im się ustalić kilka faktów. Weekend przed wypadkiem, a doszło do niego w poniedziałek, Michael spędzał u swojej dziewczyny w Fairfax County. To miejscowość, która znajduje się niedaleko Waszyngtonu, a to właśnie w Waszyngtonie mają miejsce koncerty Grateful Dead, na których bawi się Jason. Michael jednak nie bierze w nich udziału, więc nie ma możliwości, żeby tam się poznali. W poniedziałek rano, około 7:45, Michael opuszcza dom dziewczyny, wsiada do samochodu i kieruje się w stronę domu swojego ojca, który mieszka w Williamsburg. Te dwie lokalizacje dzieli mniej więcej 250 km. I jak pokazuje Google Maps, potrzeba około 3 godzin, żeby przejechać ten dystans samochodem. Należy kierować się na południe, w stronę Karoliny Południowej. Ten kierunek będzie później istotny. Nie wiadomo dokładnie, jaką trasą jedzie Michael, ale zakłada się, że wybrał autostradę, dokładnie I-95, a nie przejazd lokalnymi drogami. Autostrada zwykle bywa lepszej jakości i jest najszybsza, chociaż niekoniecznie najkrótsza. Tutaj akurat dystans nie różnił się zbytnio. Po dotarciu na miejsce okazuje się, że jego taty nie ma w domu, więc Michael zostawia mu napisaną notatkę, taki liścik, że wybiera się w dalszą drogę do domu mamy. Jego rodzice nie mieszkają już ze sobą i żeby spotkać się z mamą, musi przejechać jeszcze kolejnych 640 km. Cała trasa, jaką w takim razie chce tego dnia przejechać od domu swojej dziewczyny do domu mamy, liczy około 900 km i w większości prowadzi na południe. Michael wyrusza w dalszą drogę około południa. Co ciekawe, część źródeł donosi, że widzący go sąsiedzi zauważają wtedy w samochodzie kogoś jeszcze. Podobno, i tutaj podkreślam to słowo, niektórzy z nich byli nawet w stanie potwierdzić, że to ten chłopak ze szkicu prezentowanego im później w trakcie prób identyfikacji drugiej ofiary wypadku. Nikt jednak nie wie, kim jest ten człowiek. Nie widzieli go nigdy wcześniej. I podkreślam tutaj słowo podobno, ponieważ w wielu materiałach było podkreślane, że Michael był sam, kiedy przebywał w miasteczku i nie miał żadnego pasażera ze sobą. Tylko niektóre źródła podawały odmienną wersję. Skoro zatem Grateful Doe nie należał do żadnego kręgu znajomych czy rodziny Michaela, a jechał z nim samochodem, to policja zakłada już teraz, że Jason Doe musiał być autostopowiczem. Noc po koncertach zapewne spędził w Waszyngtonie albo najbliższej okolicy, a potem szukał okazji na stopa. Spekuluje się, że Michael wziął Jasona z pobocza, ponieważ sam bardzo lubił Grateful Dead, czyli ten zespół, a w końcu nieznajomy miał na sobie koszulkę z logo tego zespołu. To musiało zwrócić jego uwagę. Poza tym, oboje byli w podobnym wieku, a Michael miał przed sobą bardzo długą i zapewne nużącą trasę. Tym bardziej, jeśli jechał autostradą, gdzie droga potrafi się nudzić wyjątkowo szybko. W towarzystwie osoby podzielającej te same pasje, taka podróż mogła mu się wydać bardziej atrakcyjna. Zawsze można wtedy zamienić z kimś kilka słów, czy chociaż posłuchać wspólnie muzyki. Czas płynie wtedy szybciej. Wiadomo, gdzie kierował się Michael, na południe, do domu swojej mamy, znajdującego się w innym stanie, ale nie wiadomo, gdzie chciał dotrzeć Jason. Na pewno nie kierował się w stronę kolejnych koncertów. Cała trasa koncertowa Grateful Dead była zaplanowana na 16 występów, ale kolejne miały mieć miejsce na północ od Waszyngtonu, nie na południe. Niestety, żaden z nich nie dotarł do zaplanowanego celu. Jeszcze tego samego dnia ich krótkie życie zostanie nagle przerwane. Lokalne gazety nagłaśniają sprawę, żeby pomóc w identyfikacji Grateful Doe, a władze jeszcze rok po wypadku zapowiadają, że ciało nieznanego autostopowicza nadal przebywa w stanowym prosektorium i będzie tam tak długo, jak będzie trzeba. Sprawa ucicha jednak na aż 17 lat i dopiero w 2012 roku podjęto się próby aktualizacji sporządzonego zaraz po wypadku czarno-białego szkicu twarzy Jasona. Zadanie podejmuje się Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych, które jest prywatną organizacją non-profit działającą w Stanach Zjednoczonych. W czasie tych 17 lat technika znacznie się rozwija, więc tym razem przygotowana wizualizacja jest nie dość, że kolorowa, to jeszcze zostaje wykonana w technice 3D. Chociaż patrząc na nią współcześnie, można powiedzieć, że podobnie jak wcześniejszy szkic, jest słabej jakości. Niemniej dużo precyzyjniej ukazuje możliwy wygląd chłopaka. Zdecydowano się na dwa ujęcia. Jedno, w którym Jason Doe ma włosy związane z tyłu w kucyk, a drugie, kiedy widać je rozpuszczone. Starannie też odwzorowano górną część koszulki, w którą był ubrany w momencie wypadku. Takie wizualizacje ponownie są upubliczniane, ale mimo to nadal nie nadchodzi żaden przełom. Nie udaje się ustalić, kim był chłopak. Udaje się natomiast wykluczyć aż 221 innych zaginionych osób, którzy byli brani pod uwagę jako potencjalne dopasowania do Grateful Doe. Kolejną rekonstrukcję twarzy przygotowano nieco szybciej, 2 lata później, w 2014 roku. I trzeba przyznać, że ta już jest naprawdę imponująca, jeśli chodzi o jakość. Jest bardzo dokładna i można się nabrać, myśląc, że jest to po prostu wyfotoshopowane zdjęcie, a nie projekcja. Tych kilka elementów, a więc różne szkice i projekcje, jak mógł wyglądać Grateful Doe, informacje odnośnie okoliczności i miejsca wypadku, a także przedmioty, które przy nim znaleziono, zaczęto łączyć ze sobą i tworzyć różnego rodzaju grafiki, a następnie publikować je w sieci. Ideą było to, by umieścić na nich jak najwięcej zdjęć i informacji, które mogłyby posłużyć w odkryciu tożsamości Denata. Na grafikach widać zatem wizualizację twarzy Jasona Doe, zdjęcia tatuażu, koszulki, biletów na koncert, a także tajemniczej notatki. Na niektórych dodawano nawet przykładowe zdjęcia pozostałych elementów garderoby, naszyjników, żółtej zapalniczki, a nawet 4 ćwierćdolarówek. Obrazkom towarzyszyły napisy mające przykuć uwagę postronnej osoby, która trafi na taką grafikę, jak na przykład: czy znasz mnie? Zginąłem w wypadku samochodowym w 1995 roku. Internauci wtedy już od wielu lat żyli tą sprawą. Szacuje się, że pierwsze posty dotyczące Grateful Doe pojawiły się w 2005 roku, a więc prawie 10 lat wcześniej i równocześnie 10 lat po wypadku. Ale teraz internauci mieli naprawdę porządną wizualizację, więc ich wysiłki zostały wzmożone. Publikowali mnóstwo wątków na różnych forach, próbując rozwikłać zagadkę tożsamości tajemniczego autostopowicza. Miałam nawet plan je poczytać, ale myślę, że spokojnie można liczyć posty w tysiącach, więc zajrzałam tylko do niektórych z nich, tych najważniejszych. A takim okazał się być prawdopodobnie post użytkownika o nazwie Grey Metal. 3 stycznia 2015 roku Grey Metal otworzył na forum imgur.com nowy wątek zatytułowany w wolnym tłumaczeniu: Rozpoznajesz mnie? Nie wiem, kim jestem od prawie 20 lat. Post zaczynał się od przykuwającej oko grafiki, a także zawierał opis, o co w ogóle chodzi. Grey Metal był jednym z wielu amatorskich internetowych detektywów i pewnie liczył na to, że być może uda mu się dotrzeć do jakiejś wskazówki, ale na pewno nie mógł przewidzieć, że dokona tym postem największego przełomu w sprawie. To właśnie on połączył projekcję z faktycznym zdjęciem konkretnej osoby. I wielu z Was pewnie powie, że na pewno już ktoś wcześniej też połączył te projekcje z jakimiś osobami. I faktycznie tak było. Takich działań można liczyć nawet w setkach. Ale Grey Metal, jak się niedługo okaże, połączył je trafnie. Jak to się stało? Otóż jego wiadomość trafiła do pewnej osoby, mężczyzny, który zdecydował się napisać do niego prywatnie, nie chcąc ujawniać się na forum. Nazwijmy go roboczo Steve. Steve powiedział, że jest prawie pewny, że chłopak z wizualizacji to jego kolega sprzed lat. W latach 94 i 95 mieszkał ze swoimi znajomymi w Illinois, blisko kampusu należącego do tamtejszego uniwersytetu. Jedną z osób, która wtedy z nim mieszkała, był nastolatek, który łudząco przypomina mu tego z rekonstrukcji. Co więcej, chłopak, o którym mowa, miał na imię Jason i miał wtedy jakieś 17-18 lat. A Steve miał z nim ostatni kontakt właśnie w 1995 roku, kiedy pewnego dnia Jason wyszedł z mieszkania i ani on, ani nikt inny z jego znajomych już o nim nigdy nie słyszał. Jakby tego było mało, Jason był wielkim fanem zespołu Grateful Dead Podobieństw jest aż za dużo, żeby to był przypadek. Brzmiało to naprawdę niezwykle obiecująco, ale pojawił się poważny problem. Mężczyzna za nic w świecie nie mógł sobie przypomnieć nazwiska tego Jasona. Później okaże się, że ich wspólni znajomi również już tego nie pamiętali. Jedyne, co jeszcze chodziło mu po głowie, to że chłopak chyba pochodził z Karoliny Południowej, a dokładniej z miejscowości o nazwie Myrtle Beach. Obiecał, że spróbuje odnaleźć jakieś zdjęcia z młodości, na których widać Jasona i że podzieli się nimi z Grey Metalem. Niedługo później Grey Metal opublikował rzeczywiste zdjęcia Jasona z lat 90. i zestawił je z wizerunkiem z rekonstrukcji. Chłopak niesamowicie przypominał twarz osoby z wizualizacji, a to spowodowało, że internet ponownie oszalał. Jeśli mielibyście ochotę przejrzeć posty, o których mówię, to linki znajdziecie w źródłach. W tym czasie od kilku lat działała już publiczna grupa na Facebooku poświęcona w całości sprawie Grateful Doe, która notabene ma aktualnie 20 tysięcy obserwatorów i pomaga w identyfikacji innych Johnów i Jane Doe. Zestawienie jeszcze tego samego dnia trafia również tam i zostaje udostępnione łącznie prawie 20 tysięcy razy. Temat podjęło też mnóstwo gazet, w tym New York Post, właśnie za sprawą tak dużego podobieństwa pomiędzy rekonstrukcją a zdjęciami niejakiego Jasona z Myrtle Beach. Szacuje się, że łącznie poprzez fora i media, w tym społecznościowe, twarz Grateful Doe widziało ponad 500 000 osób. I zaledwie 10 dni później, 13 stycznia 2015 roku, post ten trafia do pewnego użytkownika Facebooka, który na jego widok aż osłupiał, po czym niezwłocznie pokazał go swojej mamie. Kobieta z kolei, nie zastanawiając się ani chwili, zalogowała się na swoje konto i opublikowała na grupie post, w którym napisała, że chłopak na zdjęciu nazywa się Jason Patrick Callahan i pochodzi z Myrtle Beach. Jest jej synem, którego szuka od 20 lat. Wiadomość niemalże natychmiast pojawiła się na wszystkich innych forach i stronach poświęconych Grateful Doe. Emocje, jakie od zawsze towarzyszyły tej sprawie, spotęgowały się jak nigdy wcześniej. Czy to, co pisze ta kobieta, może być prawdą? Czy po 20 latach uda się w końcu rozwiązać tę zagadkę? Żeby jednak tak się stało, musiały wydarzyć się trzy rzeczy. Po pierwsze, należało ustalić, czy Margaret Evans, 63-letnia kobieta, podająca się za matkę poszukiwanego chłopaka, faktycznie nią jest, a nie podszywa się pod tą tożsamość ktoś inny. Po drugie, wykonać testy DNA, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić albo wykluczyć, że znalezione ciało to faktycznie Jason Patrick Callahan. I po trzecie, i to chyba najbardziej zaskakujące, należało zgłosić jego zaginięcie. Otóż rodzina Jasona nigdy tego nie zrobiła. Czemu czekała z tym aż 20 lat i zdecydowała się na to dopiero po zobaczeniu posta na Facebooku? To pytanie zadają sobie dosłownie wszyscy. Odpowiedź nadchodzi niedługo. Matka Jasona i jego siostra wyjaśniają, że nikt przez te wszystkie lata tak naprawdę nie był pewien, czy ich bliski w ogóle zaginął. Zakładali raczej, że chłopak po prostu uciekł z domu i rozpoczął swoje niezależne życie, odcinając się od wszystkich. Przypadki ucieczek zdarzały mu się już wcześniej i to wielokrotnie, dlatego też ich czujność była uśpiona. Myśląc, że Jason podjął świadomą decyzję o odejściu, chcieli ją po prostu uszanować. Poza tym, w tamtym czasie, w latach 90., fani zespołu Grateful Dead, ale też wiele innych młodych osób, prowadziło koczowniczy, taki wędrowny tryb życia, zaglądając do swoich domów jedynie sporadycznie. Byli niejako wolnymi duchami, często wyrzekającymi się nawet własności prywatnej, by nie ograniczać swojej wolności. Żyli chwilą i nie martwili się tym, co przyniesie kolejny dzień. Nie snuli planów, byli spontaniczni i szczęśliwi z życia, jakie prowadzą. Taki też był Jason. Beztroski, wolny, w dużej mierze wyznający zasady ruchu hipisowskiego. Jego matka podobno raz próbowała zgłosić jego zaginięcie, ale szybko zrezygnowała, jak zdała sobie sprawę, że zupełnie nie ma pojęcia, w którym regionie, w jakiej jurysdykcji powinna to zrobić. Tłumaczyła to tym, że Jason ciągle był w ruchu i zmieniał miejsca pobytu. Na który komisariat zatem się zgłosić? Można to pewnie interpretować na wiele sposobów. Może kobiecie wcale nie zależało na zgłoszeniu zaginięcia, ponieważ gdyby było inaczej, to poruszyłaby niebo i ziemię i gdyby trzeba było, zgłosiłaby, że zniknął w każdym komisariacie, jaki tylko przychodził jej do głowy. Znamy wiele takich przypadków, że bliscy ofiar nigdy się nie poddają w swoich działaniach, a czasami podejmują kroki, które są nawet irracjonalne. Może jednak Margaretta nie miała wcale silnej więzi z synem. Może wcale nie znała go dobrze, zakładając, że dla Jasona to byłoby normalne, żeby odejść i nie odezwać się już nigdy. Układając taki scenariusz w głowie, w połączeniu z brakiem zażyłej relacji, po prostu pogodziła się z decyzją syna. Warto też, myślę, rozważyć możliwość, że Margaretta pochodziła ze środowiska, które z zasady nie ufało funkcjonariuszom policji. Mogło to wynikać na przykład z przykrych doświadczeń z lat wcześniejszych. Osoby z takim nastawieniem często uważają, że policja nic nie zdziała i że są pozostawione same sobie. Ale to, co stoi za taką, a nie inną decyzją rodziny Jasona, jest znane tylko im. Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz. Zastanawia i smuci jednocześnie. Jason miał też tatę, który zmarł dopiero w 2009 roku. Miał więc 14 lat na to, by zgłosić, że zaginął jego syn. Nie zrobił tego. Poza tym Jason miał wiele rodzeństwa, głównie, jeśli dobrze rozumiem, to przybranego, i wielu przyjaciół. Nikt z nich jednak nie zdecydował się zgłosić, że Jason zniknął. A wiemy, że jedną z pierwszych czynności, jakie podjęła policja na miejscu wypadku, to próba identyfikacji na podstawie danych zgromadzonych właśnie w bazie osób zaginionych. Gdyby jego dane się w niej znajdowały, Grateful Doe nie zostałby bez tożsamości przez niemalże dwie dekady. To przykre, że znika młody, pełen życia człowiek i przez 20 lat nikt nie podejmuje większych działań, by dowiedzieć się, co się z nim stało. Tak naprawdę to wszyscy bardziej interesują się nie nim samym i nie jego zaginięciem, a rozwiązaniem zagadki pewnego ciała znalezionego na miejscu wypadku samochodowego. Nie szukano bowiem informacji, gdzie znajduje się zaginiony Jason, a kim jest tajemniczy Jason Doe. Smutne jest też to, że to głównie ludzie obcy dla Jasona, śledczy, ale też w dużej mierze internauci, przez cały ten czas podsycali żar, jaki tlił się w tej sprawie. Badania DNA rozpoczynają się jeszcze w tym samym miesiącu, w styczniu 2015 roku, ale ich wyniki okazują się być niejednoznaczne. Trzeba je zatem ponowić. Tym razem na wyniki trzeba jednak poczekać prawie rok, a to przez to, że te wszystkie próbki, testy i wyniki musiały być procesowane przez różne organy państwowe w różnych stanach, a to zdecydowanie nie sprzyja efektywności. Ostatecznie w dniu 9 grudnia 2015 roku, po prawie 21 latach, potwierdzono, że ofiara, która zginęła w wypadku samochodowym razem z Michaelem Hagarem, to Jason Patrick Callahan. Tym samym Grateful Doe otrzymał swoją kolejną już, ale tym razem prawdziwą tożsamość. Jason w chwili zaginięcia miał 19 lat, więc w chwili ostatecznego potwierdzenia jego tożsamości, gdyby żył, miałby 40. Był chłopakiem o brązowych oczach i długich, kręconych blond włosach. Miał około 1,80 m wzrostu i ważył jakieś 70 kg. W 1995 roku, czyli w roku, w którym zginął, mieszkał ze swoimi znajomymi w Illinois i pracował w McDonaldzie. Nie podjął się studiów. Po latach znajomi wspominają go jako osobę bardzo ciepłą i przyjacielską, która otaczała się bliskim kręgiem osób. Jason Patrick Callahan urodził się 18 kwietnia 1976 roku, a dokładnie 2 lata wcześniej, co do dnia, urodził się Michael Hagar. Ironia losu spowodowała, że obaj przypadkowo się spotkali i teraz oprócz prawie identycznych dat urodzenia, na nagrobkach mają jeszcze dokładnie tę samą datę śmierci. Do dziś nie ustalono przyczyn wypadku. Zakłada się, że prawdopodobnie Michael zasnął za kierownicą. W ciałach chłopaków nie odnaleziono żadnych śladów alkoholu ani innych substancji niedozwolonych. Nikt nigdy też nie ustalił z całą pewnością, gdzie dokładnie chciał dotrzeć wtedy szukający stopa Jason. Mi serce podpowiada jednak takie miejsce. Patrząc na mapę, jak układała się ich wspólna droga i w którym kierunku jechali, wydaje mi się, że Jason jechał do Myrtle Beach. Chciał wrócić do domu. Kochani, dziękuję Wam za wysłuchanie odcinka. Jestem ciekawa Waszych komentarzy, ponieważ historia ta była troszkę inna niż te, które zwykle u mnie znajdujecie. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę na YouTube i oceny na Spotify. To pomaga mi rozwijać kanał, bo materiał ma szansę trafić do większego grona słuchaczy. A jeśli macie ochotę, to oczywiście możecie też wesprzeć mnie na Patronite albo poprzez postawienie mi wirtualnej kawy. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A teraz trzymajcie się ciepło i bezpiecznie. Do usłyszenia.